Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną Aleksander Kostuch, inżynier firmy StormShield, ekspert w zakresie transmisji danych i cyber security. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Rosnące zagrożenia cybernetyczne, między innymi ataki związane z sytuacją na Ukrainie, wpływa na podejście do zabezpieczeń infrastruktury krytycznej. Jak wygląda to w sektorze wodociągowym i kanalizacyjnym? To obserwujemy, co się dzieje na przykład w Rzeszowie, czyli zakażenia legionellą. Pewnie nie jest to powiązane, ale warto też o to zapytać. Rzeszów jest też, pełni rolę takiego ważnego centrum dostaw dla NATO na Ukrainę. Czy wydarzenia w Rzeszowie można w jakimś stopniu w ogóle łączyć z atakiem hakerskim?
Generalnie nie ma to nic wspólnego z atakiem cybernetycznym, a ma to więcej wspólnego z ocieplaniem klimatu, brakiem może technologii schładzania wody przy okazji przepompowni, przepompowywania wody. Generalnie ludzie mają takie różne motywy i przekonania, że mają taką skłonność wiązania niepokojących sytuacji z pewnymi teoriami spiskowymi. A te teorie spiskowe, no to takie właśnie ataki hakerskie najłatwiej tutaj przypisać. Te teorie generalnie zyskują na popularności w czasach wtedy, kiedy mamy niepewność, zagrożenie akurat związane z sytuacją na Ukrainie, my jesteśmy blisko granicy, więc ludzie szukają takich prostych, czasem sensacyjnych wyjaśnień dla pewnych skomplikowanych i trudnych do zrozumienia zjawisk. Skądinąd ABW, z tego co czytałem, to ABW na Podkarpaciu bada sprawę. Są to takie rutynowe działania podejmowane właśnie z tym, że jest coś niepokojącego. Widać, że atak na infrastrukturę wodną może być takim potężnym narzędziem. Może doprowadzić do pewnej destabilizacji. Tak naprawdę może nie ta destabilizacja, może być pewnym celem politycznym. Takimi atakami, które były głośne, o których warto wspominać, to w lutym 2021 na Florydzie w Stanach Zjednoczonych był atak przeprowadzany na stację uzdatniania wody. Skutkowało tym, że faktycznie została wykonana pewna zmiana nastawień dozowania środków chemicznych. Inne ataki, również spektakularne, o których media się rozpisywały, to w grudniu 2020 w Izraelu były nieautoryzowane zmiany ciśnienia wody, temperatury, ale tutaj nie był interfejs, tak zwany HMI, Human Machine Interface, który służył do zarządzania całym systemem, był podłączony do internetu i nie był wystarczająco chroniony. W innym przypadku, starszym, w 2019, był atak ransomware w mieście Baltimore. To spowodowało wielomiesięczne opóźnienia w wystawianiu rachunków za wodę. I tutaj również w Polsce, one generalnie te sytuacje nie są mocno rozgłośnione, ale również były ataki ransomware, które tutaj może przypadkowo, bo to nie był akurat może celowy atak na infrastrukturę wodociągową, spowodował to, że atak ransomware zaszyfrował bazy rozliczeń z odbiorcami, co również skutkowało z pewnymi opóźnieniami w dostawie dla odbiorców rachunków. Widząc wszystkie ataki, które tutaj wymieniłem, a jak również i inne, to ochroną sektora wodnego zainteresował się rząd i w lutym 2021 Departament Cyberbezpieczeństwa wydał pewne rekomendacje dla sektora wodno-kanalizacyjnego. Poza tym oczyszczalnie ścieków, zakłady produkujące wodę pitną zostały klasyfikowane jako operatorzy usług kluczowych. Głównym celem projektów jest oddzielenie, zabezpieczenie i monitorowanie sieci OT od sieci informatycznej.
Są też ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa w takich przedsiębiorstwach wodociągowych. Jakie w takim razie są te nowe obowiązki nakładane na te przedsiębiorstwa?
Jest to w skrócie NIS, Network and Information Security. W 2016 wydano pierwsze dyrektywy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, a w tej chwili mamy nowelizację NIS 2, która wejdzie w październiku 2024. Precyzyjny zakres regulacji akurat tej dyrektywy określi konkretnie ustawodawca. Będzie to decyzja polskiego rządu. Generalnie celem tej dyrektywy jest zabezpieczenie sieci, systemów informatycznych, zabezpieczenie przed atakami, tutaj mówi się bardzo często hakerskimi, ale chodzi o to, że ataki mogą być po prostu też celowe, realizowane przez grupy, często sponsorowane wrogimi zamierzeniami innych rządów, więc tu ważne jest to, żeby już wcześniej zapewnić wysoki poziom ochrony sieci, minimalizować ryzyka ataków cybernetycznych i generalnie przyczynić się do lepszej ochrony infrastruktury. Tam, gdzie są te podmioty kluczowe, systemy wodno-kanalizacyjne, to właśnie podmioty kluczowe. Tutaj NIS2 nałożył wiele różnych rozszerzeń, bo też określił cały łańcuch dostaw, podmioty istotne. Dyrektywa obejmuje obowiązek zgłaszania incydentów, zagrożeń, obowiązek zarządzania kryzysowego, opracowywania odpowiednich polityk, procedur testowania, audytów. I z mojego punktu widzenia jest tutaj ważne to, żeby implementować rozwiązania technologiczne adekwatne do ryzyka. A więc zazwyczaj na początku określamy ryzyko, a później specjaliści, którzy mają pewne określone kompetencje, dobierają technologię, aby systemy były bardziej bezpieczne. Mówi się tutaj o mikrosegmentacji, o analizie protokołów przemysłowych w domyśle, o wykorzystywaniu SOC-ów w centralnym systemie raportowania, korelowania, obsługi incydentów. Tutaj przydatne będą systemy SIEM, no ale jedna rzecz tutaj jest taki pewien straszak, to, że jeżeli podmioty nie będą przestrzegały dyrektyw, to mogą być ukarane grzywnami. Ta grzywna będzie musiała wynosić co najmniej 7 milionów euro lub 1,4 łącznego rocznego światowego obrotu, ale państwa członkowskie te sankcje muszą wprowadzić, jednakże wysokość tych sankcji będzie zależała od odrębnych przepisów. Jeszcze troszeczkę czasu jest, także tutaj to coraz więcej wiadomo już na ten temat i generalnie w tej sytuacji lepiej przeciwdziałać zagrożeniem, czyli już zacząć myśleć o inwestycjach, niż jakby miało się odczuć skutki udanego ataku lub później otrzymać karę za niedopełnienie obowiązków związanych z brakiem inwestycji.
No właśnie, lepiej się zabezpieczać niż leczyć, tak mówią, a jeśli chodzi o zabezpieczenia cybernetyczne, no to tym najsłabszym ogniwem w każdym systemie jest jednak człowiek. Dlatego zapytam też o kompetencje i umiejętności. Jakie są te kompetencje kluczowe dla kadry zaangażowanej w zabezpieczenie infrastruktury krytycznej?
Są tutaj na pewno kompetencje twarde. To są specjaliści, którzy mają wiedzę, doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oni będą coraz bardziej, już teraz są poszukiwani. To na nich tak w głównej mierze spocznie obowiązek wdrażania odpowiednich środków ochrony, monitorowania, wykrywania incydentów, przeprowadzania ocen ryzyka, audytów. Dlatego rekomendowane jest to, żeby ludzie poznawali świat cyber security, czyli jak chronić sieci, zapoznać się z kryptografią, metodami kryptografii, jak pracują protokoły sieciowe, poznać działanie firewalli, implementować antywirusy. To wszystko, co jest niezbędne jakby do tej podstawowej dyrektywy NIS zabezpieczenia. Ale generalnie rynek jest chłonny, fachowców brakuje. W związku z szerokim określeniem wcześniej wspomnianego NIS2 na pewno jest też miejsce dla tych osób, którzy chcą wejść do branży IT, a byli poza nią. Są to pewne umiejętności miękkie. Dokumentowanie ryzyk ze strefy cyfrowej. Przydadzą się grupy, gdzie osoby, które znają dziedzinowo daną branżę, będą mogły również powiedzieć, gdzie może być potencjalne ryzyko, a na przykład specjalistom od cyber security nie przyszłoby to do głowy. Kolejne kompetencje będą związane na pewno z zarządzaniem projektami. Będą potrzebne konsekwencje w efektywnej, skutecznej komunikacji, czyli generalnie jak, tak jak pan redaktor powiedział, człowiek jest najsłabszym ogniwem, a więc trzeba powiedzieć ludziom, na co mają uważać w codziennej pracy, ponieważ ludzie obcują z pocztą elektroniczną, gdzie dostają różnego rodzaju maile, a wśród tych maili, gdzie mamy informacje o stricte te rzeczy, które mamy na co dzień opracowywać, to również tam możemy dostać maila, który ma na celu zastosowanie ataku typu phishing, uzyskać od nas pewne dane, najlepiej loginy, hasła. Takie maile podszywają się pod informatyków, pod menadżerów, pod kierowników. Te wszystkie informacje są dostępne w internecie, a więc atakujący będą to wykorzystywali. W mojej ocenie, jako praktyka, rekomendacje tworzą rynek przed osobami spoza branży, a więc każdy może do niej dołączyć i stać się jednym z trybików, który pozwoli na lepsze zarządzanie infrastrukturą, nie tylko cyber, ale wszystkim tym, co dookoła tego jest związane, a dzięki temu ograniczymy ryzyko realnych ataków, których większości ataki są to działania socjotechniczne.
Dziś w Trendach Sieci rozmawiamy o infrastrukturze krytycznej, która cieszy się wzmożonym zainteresowaniem ze strony cyberprzestępców. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Trendy z sieci.
Zagrożenia cybernetyczne dla infrastruktury krytycznej to temat dzisiejszej naszej rozmowy w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków. Przypomnę, moim gościem jest dziś Aleksander Kostuch, inżynier firmy StormShield, ekspert w zakresie transmisji danych i cyber security. To teraz w nawiązaniu do ostatnich incydentów na kolei zapytam, w jaki sposób infrastruktura kolejowa staje się celem cyberprzestępców i jakie zagrożenia są charakterystyczne właśnie dla tego sektora.
No, kolej też jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej. Codziennie przewożą miliony pasażerów. Sektor kolejowy właśnie przez to, że przewozi nie tylko ludzi, ale również przewozi towary, jest w bardzo dużym stopniu narażony na działalności cyberprzestępców. Wśród takich głównych zagrożeń to są złośliwe oprogramowanie, ataki typu denial of service. Chcemy kupić bilet, a tutaj nagle usługa przestaje działać, bo gdzieś tam w internecie jest atak właśnie na przykładowo PKP.pl. No po jakimś czasie dobrze zabezpieczona usługa zaczyna działać, ale ktoś może nie zdążyć kupić biletu. Poza tym kolej jest narażona na nieuprawniony dostęp. No, ostatnie wydarzenia z sygnałem Radio Stop, ten komunikat jest używany w kolejnictwie, a ktoś, kto nagle posiadł sprzęt, nie wiem, jakie były intencje tych osób, ale spowodowało opóźnienie ponad 20 różnych pociągów. Zagrożenia to też kradzież danych osobowych. Kupując bilety mamy możliwość zalogowania się do systemu, gdzie podajemy swoje imię, nazwisko, podajemy dane kontaktowe. Te dane mogą zostać gdzieś z jakiejś bazy wykradzione. Zagrożeniem jest manipulacja oprogramowaniem. Pociągi już są coraz bardziej rozbudowane. Mamy różnego rodzaju integracje i to systemy informatyczne łączą się z sieciami OT, które są w pociągach, tym przemysłowymi. Takie dane, manipulacja, to są z perspektywy hakerów takie dość cenne cele. Rozwiązania no nie zawsze są najnowsze, są oczywiście one przez lata się sprawdzały, ale w kolejnictwie nie jest tak łatwo zmienić pewnych rzeczy, gdzie zauważamy ryzyka, więc to sterowanie ruchem czy pewna jakaś tam część eksploatacyjna może być dość mocno narażona. Mimo wszystko również wchodzą nowoczesne systemy sterowania pociągiem, ETCS, nastawnice komputerowe, one muszą być zabezpieczane. W większości oprogramowanie ma realizować pewne działania, które zostały przeznaczone, a już myślenie o zabezpieczeniach, no to już jest jakby trochę inna branża, inna działka, to już jest od tego inny zespół, a więc należy tutaj chronić ten transport i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Mhm.
Ta potencjalna lista słabych punktów jest dosyć duża. W takim razie, czy istnieją jakieś przykłady konkretnych incydentów cybernetycznych, które miały wpływ na sektor kolejowy na świecie, a które można by było wziąć pod uwagę przy opracowaniu na przykład strategii ochrony?
W Szwajcarii w 2020 roku szwajcarski producent taboru kolejowego został dotknięty atakiem malware, w wyniku którego zostały skradzione wrażliwe dane, dokumenty, które były objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Przestępcy mieli pewne żądania, ale tutaj zgodnie z rekomendacją odmówiono spełnienia tych żądań, no i dokumenty zostały upublicznione. Z kolei w Wielkiej Brytanii baza danych kontaktowych, urodzeń, adresów e-mail, około 10 tysięcy osób, które korzystały z darmowego Wi-Fi na stacjach kolei, zostały opublikowane w Darknecie. Nawet mówi się o tym, że było tam aż 146 milionów rekordów. W Danii w 2018 również był atak typu Distributed Denial of Service, czyli zablokowania usług, no i przez to, jak policzono, około 15 tysięcy pasażerów nie mogło kupić biletów online czy w kasach. W Szwecji również były podobne ataki typu DOS, ale to, co jest takiego spektakularnego, często widać na zdjęciach w internecie, to właśnie ataki ransomware, które generalnie nie przechodzą akurat może do mediów ze względu na to, że są to pewne poufne, no nikt nie lubi się chwalić, że został zaatakowany, ale widzimy coraz zdjęcia systemów, w których standardowo są wyświetlane trasy pociągów, o których jeżdżą, a tam po prostu są wygenerowane inne, w cudzysłowie, śmieszne komunikaty, bo ktoś się włamał, ktoś mógł zmienić napisy, czy jakieś na stacjach kolejowych również duże ekrany wyświetlają śmieszne zdjęcia czy teksty, które są wynikiem słabości zabezpieczeń tego typu systemów. Ale generalnie w 2015 w Hanowerze na wystawie CeBIT zrobiono symulację. Otworzono infrastrukturę, która miała symulować przepływ danych, nadzoru wideo, harmonogramów czasowych. No i generalnie wystawiono ten system do sieci, aby oszacować rodzaj i intensywność złośliwych działań. W ciągu 6 tygodni tego eksperymentu badacze zarejestrowali około ponad 2,5 miliona ataków. Oczywiście ataki w internecie są rzeczą standardową. Wiadomo, że jak ktoś się podłączy do internetu, to już, że tak powiem, po kilku minutach zaczyna być atakowany i jego adres IP publiczny zostaje sprawdzany pod względem podatności, pod względem możliwości przejęcia czy włamania, wykorzystania. Tymczasem w trakcie tego eksperymentu okazało się, że nawet 10% tych ataków została sfinalizowana z sukcesem, a więc te ataki po prostu się udały.
Zapytam jeszcze na koniec o narzędzia czy metody rekomendowane w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury kolejowej. Jakie w takim razie remedium będzie na te wszystkie wydarzenia, które się już stały na kolei w różnych częściach świata? Jak można się zabezpieczyć przed tym?
To, co mówiłem, to jest zarządzanie ryzykiem. Identyfikuje się wrażliwe aktywa w sieci i dokonuje się segmentacji przy użyciu firewalli. Mając zabezpieczenia, które separują sieci, kształtują ruch sieciowy, można ustrzec się przed większością z cyberataków. ale nie tylko cyberataków. Można ustrzec się również przed zwykłymi ludzkimi błędami, które czasem są nieprzemyślane, a mogą również utworzyć dużo szkody.
Aleksander Kostuch, ekspert w zakresie transmisji danych i cyber security, inżynier firmy StormShield, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny program Trendy z sieci w Radiu Kraków w poniedziałek o godzinie 18.30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.